Posłuchaliśmy tej Ewangelii, w której nie jest przypadkowe miejsce, do którego Pan Jezus zaprosił swoich uczniów. Miejsce, do którego tak naprawdę nie było po co iść, jeżeli chciałoby się coś atrakcyjnego tam zobaczyć. Jak się jedzie na pielgrzymki do Ziemi Świętej, to bardzo rzadko się tam w ogóle jedzie, do Cezarei Filipowej, bo to jest trochę takie ostatnie miejsce na świecie. Tam już nic więcej nie ma poza tym jednym miejscem. Dlatego skoro Pan Jezus zabrał tam uczniów, to znaczy, że bardzo Mu na tym zależało. Że było tam coś, co chciał im pokazać i chciał z nimi porozmawiać właśnie tam. No i co to było? Mianowicie to, że to jest miasto, w którym można byłoby powiedzieć, jest taka synteza wszelkich kultów bałwochwalczych. Że tam wszelkiego rodzaju różne bożki były czczone. Bo była tam świątynia przede wszystkim bożka Pana, który był bożkiem płodności, seksu. Była tam świątynia bogini Nemezis, bogini zemsty. Całe miasto było poświęcone kultowi Cezara, czyli władzy. I wobec tych różnych świątyń, które tam były, Pan Jezus zaprowadził tam uczniów i postawił pytanie, za kogo mnie uważają ludzie? Za kogo wy mnie uważacie? Tak jakby trochę postawił siebie wokół tych różnych świątyń, pokazując je bardzo konkretnie apostołom i mówiąc, czy ja jestem jednym spośród nich? Czy w waszym życiu moja osoba jest jednym z możliwych bogów? Że czasami życie dajesz temu bożkowi pieniądza, czasami dajesz bożkowi władzy, czasami bożkowi seksu, a od czasu do czasu mi? Bardzo konkretne miejsce, wobec którego trzeba się opowiedzieć, kim dla mnie jest Jezus. No i znamy doskonale Piotra, który wyrywa się do odpowiedzi. Trochę wydaje się, że pytanie było retoryczne, że jakby Pan Jezus zadał to pytanie uczniom, żeby oni gdzieś w głębi serca sobie odpowiedzieli na to pytanie i się z nim zmierzyli. Niekoniecznie ktoś się miał wyrywać do odpowiedzi, ale Piotr taki był, że on od razu ma odpowiedź. I to ma odpowiedź bezbłędną. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Szóstka z religii. I trochę tak, że właśnie mógł dostać szóstkę z religii, bo on doskonale znał odpowiedź na to pytanie teoretycznie. Natomiast kiedy popatrzymy na życie Piotra, to okaże się, że odpowiedzieć na to pytanie, kim dla mnie jest Jezus w praktyce, już jest dużo trudniej. I ta jego odpowiedź z doświadczenia życia już niekoniecznie zawsze była taka sama. I trochę o tym jest ta Ewangelia. To jest taka opowieść o tym, jak Piotr nieustannie roztrzaskuje się o swoje wyobrażenia i na temat Pana Boga, i na temat siebie samego. Może częściej nawet roztrzaskuje się o te wyobrażenie, jakie ma o sobie. I Chrystus jest kimś, kto bardzo cierpliwie Piotra prowadzi do odkrywania prawdziwego obrazu Boga i do odkrywania prawdy o sobie i jakiejś zgody na tę prawdę. Cała dalsza część Ewangelii, jak sobie przeanalizujemy tę relację Piotr-Jezus, jest właśnie taką niesamowitą opowieścią o tym, jak Jezus z taką cierpliwością i pedagogią pokazuje Piotrowi, kim jest i pokazuje Piotrowi jego samego, to znaczy kim jest Piotr, żeby zgodził się jakoś na tę prawdę o sobie i przylgnął do Jezusa. Spróbujmy właśnie w takim kontekście na tę historię Piotra popatrzeć. Nie ulega wątpliwości, że Piotr jest taką osobą rozdartą. Zresztą Pan Jezus go tak nazwie. W pewnym momencie na jeziorze kojarzymy tę scenę, kiedy Piotr trochę wychodząc znów przed szereg mówi Jezusowi, jeżeli to Ty jesteś, to każ mi do siebie przyjść po wodzie. Co za pomysł w ogóle. Kto by wpadł na to, że tak przespaceruje się po jeziorze. No ale Jezus mu mówi, no to chodź. I wtedy możliwe, że już nogi trochę osłabły Piotrowi i już zaczęły drżeć ze strachu, bo on może nie myślał całkiem na poważnie. Tak po prostu wypalił takim pomysłem, a nie, że trzeba go realizować. No i kiedy wszedł na to jezioro, to chwilę chodził po nim. Ale zaraz potem zaczął tonąć. I Pan Jezus mu wtedy mówi, że czemu wątpliwości objęły twoje serce? A dosłownie tam pojawia się takie słowo distazo, to znaczy dlaczego jesteś rozdwojony? Dlaczego patrzysz z jednej strony na mnie, a z drugiej strony patrzysz na te fale? Dlaczego z jednej strony ufasz mi, a z drugiej strony tak bardzo jesteś zapatrzony w siebie i ufasz sobie? I okazuje się, że wtedy jesteś słaby. Piotr jest właśnie takim człowiekiem rozdwojonym. Jest kimś, kto naprawdę autentycznie chce pójść za Jezusem, a równocześnie kimś, kto ciągle Jezusowi próbuje mówić, jakim powinien być Mesjaszem. Jest kimś, kto kocha Jezusa i równocześnie ciągle Go zawodzi. I nie można powiedzieć o Piotrze, że on nie kocha Jezusa. On naprawdę Go kocha, a równocześnie ciągle nieustannie rozbija się gdzieś w tych swoich postanowieniach, obietnicach, deklaracjach. I wydaje mi się, że ten Piotr może stać się taki bardzo bliski nam, no bo przecież, czy to nie jest opowieść o nas, że kochamy Jezusa i naprawdę nam zależy na tej relacji, a równocześnie tak trudno się pomodlić codziennie i znaleźć ten czas. To jest prawdą, że ja naprawdę kocham Jezusa, a równocześnie pójść za Nim tak radykalnie we wszystkich przykazaniach, to jest takie trudne. Ja kocham Chrystusa, ale żeby Jego wola się działa w moim życiu tak od początku do końca, to niekoniecznie jest we mnie na to zgoda. Jestem po prostu taki rozdwojony jak ten Piotr. To rozdwojenie Piotra polegało też na tym, że on z jednej strony był naprawdę przekonany o swojej wielkości, a z drugiej strony zupełnie nie uczył się na swoich błędach i nie przyjmował tej prawdy o tym, że wcale nie jest taki mocny, a wręcz słaby. Nie zgadzał się na tę słabość. W tej scenie pod Cezareą Filipową wyznaje: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, a zaraz potem będzie tłumaczył Jezusowi, jakim ma być Mesjaszem i wtedy usłyszy bardzo mocne słowa od Jezusa. Stań za mną, szatanie, nie wyprzedzaj mnie, nie dyktuj mi, jakim ja mam być Mesjaszem. Nie znasz się na tym. Pójdź za mną. Na jeziorze. Z jednej strony jest gotowy wyjść na to jezioro i po nim pójść, z drugiej strony upada. W końcu najbardziej rozbije się wtedy, kiedy będzie na ostatniej wieczerzy deklarował, że życie odda za Jezusa. I wszyscy uczniowie mogliby się Go wyprzeć, ale On na pewno się Go nie wyprze. Skądinąd trzeba mieć tupet, żeby wobec pozostałych uczniów to powiedzieć, prawda? Stanąć wobec pozostałych 11 i powiedzieć: oni Cię mogą zdradzić, ale ja na pewno nie. I Piotr tak jest. Jezus mu mówi: Piotrze, 3 razy się mnie zaprzesz, nim kogut zapieje. A Piotr mówi: życie za Ciebie oddam. Życie za Ciebie oddam. I co? Okazuje się, że chwilę później, parę godzin później, nie musi życia oddawać. Jego życie nawet nie jest zagrożone, tylko służąca go pyta, czy jesteś jednym z jego uczniów. I Piotr się zapiera. A ewangelista Łukasz dodaje, że między jednym a drugim zaparciem minęła godzina, w której Piotr patrzył na przesłuchiwanego Jezusa. To nie było działanie w afekcie. Piotr naprawdę miał czas, żeby to przemyśleć, żeby do niego dotarło, że Jezus mu powiedział, że się go zaprze, żeby wyciągnąć wnioski. Ale ich nie wyciąga. Drugi, trzeci raz się zapiera. Piotr, który chce całym sercem pójść za Jezusem i równocześnie ciągle się rozbija o swoją słabość. I może tak naprawdę opowieść o istocie chrześcijaństwa w życiu Piotra zaczyna się właśnie wtedy, kiedy on gorzko zapłakał nad swoją słabością i po raz pierwszy w życiu uczciwie przyznał się do tego, że jestem słaby. I nie potrafię Jezusa tak kochać, żeby za Niego życie oddać. Nie potrafię Go tak kochać, żeby być Mu całkowicie wiernym. Nie potrafię Go tak kochać, żeby za Nim pójść tak do końca. Po raz pierwszy był prawdziwy. I zobaczcie, w tej scenie potem nad Jeziorem Galilejskim Jezus nie wytyka tego Piotrowi, nie wypomina mu zaparcia się. Nie punktuje go, ani mówiłem Piotrze, tylko pyta go o miłość. Kochasz mnie? I Piotr odpowiada prawdziwie. Tak, kocham Cię, bo to jest prawdą, kocham Cię, ale nie kocham Cię tak, żeby życie za Ciebie oddać. Nie kocham Cię taką miłością doskonałą. Nie kocham Cię tak, żeby zawsze wypełnić Twoją wolę. Jeszcze nie, bardzo bym chciał, ale jeszcze nie kocham Cię tak. I popatrzcie, jak Jezus wybacza Piotrowi jego zdradę nie tylko w ten sposób, że zamyka mu przeszłość i mówi: dobrze, zamykamy to, co było, ale wybacza mu, dając mu szansę na przyszłość. A to chyba najpiękniejszy sposób wybaczenia. Mówiąc mu: Piotrze, nie przekreśliłem cię. Nie straciłeś nic w moich oczach. Masz szansę. Możesz na nowo spróbować. Jeszcze raz i jeszcze raz. Mało tego, ufam ci na tyle, żeby ci powierzyć Kościół. A my byśmy powiedzieli: no jak? No przecież właśnie Piotr udowodnił, że się nie nadaje do tego, żeby mu powierzyć Kościół. Ale Jezus mówi: właśnie teraz mogę mu ten Kościół powierzyć, bo nie będzie już budował na sobie, bo zrozumiał, że jest słaby. I teraz w swojej słabości będzie mnie dopuszczał. Bardziej przylgnął do mnie i mojego miłosierdzia, niż do przekonania o swojej wielkości i doskonałości. Drodzy, ta opowieść o Piotrze to jest naprawdę opowieść o tym, czym jest chrześcijaństwo. Ono nie jest głoszeniem moralnej doskonałości. Ono nie jest głoszeniem tego, że w końcu już nigdy nie będziemy upadać i że już wszystko nam się uda przepracować. Może kiedyś w niebie tak, ale na razie na ziemi nie. Chrześcijaństwo jest opowieścią o Bogu, który nas kocha mimo naszych upadków i że zawsze możemy do Niego przyjść. Chrześcijaństwo jest opowieścią o przylgnięciu do Zbawiciela, o zgodzie na własną słabość i o zobaczeniu, że ja naprawdę potrzebuję Zbawiciela w swoim życiu. Dajmy sobie szansę, żeby ta dzisiejsza Ewangelia, ta Eucharystia wieczorna, ta niedziela była takim stanięciem wobec tych różnych propozycji i bożków, jak pod Cezareą Filipową. Tych bożków, którym każdy z nas jakoś podlega, czasami je w życiu wybiera, jakoś daje się nabrać na ich pokusy. I wobec tych wszystkich możliwości usłyszmy to pytanie Jezusa, które musi przeniknąć nasze serce bardzo osobiście. Kim ja dla Ciebie jestem? I bądźmy ostrożni w zbyt teoretycznej odpowiedzi. Ją naprawdę łatwo się udziela. Ale spróbujmy tę odpowiedź udzielać naszym życiem, naszymi wyborami, a przede wszystkim taką gotowością jak Piotr do przylgnięcia do Zbawiciela, żeby w takiej pokorze i prawdzie o własnym życiu i własnym sercu powiedzieć Jezusowi: naprawdę Cię kocham, choć jeszcze nie tak doskonale, jakbym chciał. Naprawdę Cię kocham, choć jeszcze ciągle zawodzę. Naprawdę Cię kocham, choć zdarzają mi się upadki. Niech ta Ewangelia będzie takim wlaniem nadziei w nasze serce, że mimo słabości możemy być blisko Chrystusa, który nas kocha mimo tej słabości. Amen.